Witam Państwa. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Tak sobie od wielu miesięcy wędrujemy po naszym regionie, trzymając w ręku przewodnik Wacława Świątkowskiego napisany w latach 20. ubiegłego wieku. Byliśmy przed tygodniem w miejscach związanych z Henrykiem Sienkiewiczem. Byliśmy m.in. w Adamowie. Teraz czas na wędrówkę dalej po ziemi łukowskiej. Nad małym strumykiem Czarną, wpadającą pod Kockiem do Wieprza, leży jeszcze nędzniejsze miasteczko od Adamowa, Syrokomla, pisze Świątkowski. To już i sklepów nie ma, ani targów. Majątek syrokomski zaliczał się do większych, pałac w ruinie, ziemie rozparcelowane. Ostatnimi właścicielami Syrokomli byli Scipionowie, głośni z życia hulaszczego. Nazwy są zawdzięcza miasteczko pierwszym osadnikom herbu Syrokomla, przybyłym z Małopolski. Tyle przewodnik sprzed lat 80 kilku. Dzisiaj jest nieco inaczej, choć coś w tym jest, co napisał Świątkowski o biedzie Syrokomli, nie tyle o tym, że jest ona rzeczywista, co o tym, że się ją tak postrzega, bowiem Syrokomla została uznana za jedną z najbiedniejszych miejscowości Unii Europejskiej i bodajże w tamtym roku czy dwa lata temu przybywali tam dziennikarze, żeby tę biedę zobaczyć i opisać. Ale jak zobaczyli, jak się żyje mieszkańcom Syrokomli, to stwierdzili, że żadna to bieda i sobie w większości pojechali. Bo co innego statystyki, pobieżna obserwacja, a co innego rzeczywiste życie. Świątkowski oczywiście nie mógł wiedzieć w latach 20., co się będzie działo w Syrokomli, co się będzie działo w tamtych okolicach w roku 1939, bo jest to miejscowość i są to okolice upamiętnione wielką bitwą, ostatnią bitwą kampanii wrześniowej, wojny obronnej Polski 1939 roku, bitwą pod Kockiem. Między innymi w Syrokomli w okolicach toczyły się walki, już nawet nie wrześniowe, a październikowe, bo wtedy się skończyły. I zwycięstwa Polaków z samodzielnej grupy operacyjnej po lesie generała Kleberga i złożenie broni z braku amunicji, z braku perspektyw walki. No ale tego nie było w tamtych przewodnikach sprzed lat, to mamy w przewodnikach obecnych. No i dalej wędruje Świątkowski. Śladami Czarnej podążam dalej. Krajobraz staje się bardziej malowniczy. Rzeka wyciska swoje piętno. Tu las wesoło zagadał, tam bujnym kłosem falują niwy, ówdzie jak białe motyle, chaty przysiadły wzdłuż błoni. Mała i uboga Czarna pod Kockiem rośnie, potężnieje, rozlewając swe ciemne wody w nieuchwytną dal. Dookoła trzciny, sitowia, olchy, wszędzie pisk, szczebiel, gwar, pełno szpaków, kurek, kaczek, bąków. Umajone kwiecie łąki pastwisk, ścielących się kobiercem nad licznymi wstęgami wód, piękny obraz zakątek Kock, słynny z rabinów, cudotwórców i tragicznej śmierci Berka Joselewicza. Miasteczko większe od innych, porządku tylko mało. Żydowskie getto tonie w błocie i w śmieciach, domy odrapane, brudne, ściany potraciły linie jak harmonijki, wyginają się, łamią. Oskubane z gątów dachy fantazyjnie jak kokosze włożyły się na zrębach. Duży rynek, serce grodu, czerwone obsiadły kamienice, niskie, parterowe, a w nich kramik na kramiku. Jeden obok placu zajął kościół, oryginalny swą strukturą, zeszpecony dodatkami i przeróbkami. Piękna kolumnada idąca łukiem wzdłuż apsydy, niezwykłe tło dla wielkiego ołtarza, wysuniętego w stronę nawy, znikła. Dodana wieża kłóci się z klasycystycznymi liniami fasady. To opis kościoła, opis Kocka, jakiego już dzisiaj nie ma. Kościół oczywiście stoi, natomiast nie ma owego kolorytu żydowskiego, który zachwycił autora przewodnika nawet swoją brzydotą. Bo II wojna światowa przyniosła zagładę kockich Żydów, także i Żydów z okolic. Opisała tę zagładę m.in. Hanna Kral. I dalej pisze o kościele. Kościół powstał w 1779 roku. Ufundowała go Anna, księżna Jabłonowska. Jedyny grobowiec, ciężki w konturach, przypominający kształtami piec, wzniosła majestnerówna z domu swego mężowi Protazemu baronowi Danstetowi, mistrzowi dyplomacji rosyjskiemu, wyznawcy Lutra. Jakim cudem znalazł się innowierca w świątyni katolickiej, trudno dociec, dla braku kroniki kościelnej. Wysoki urząd, posiadanie rozległych dóbr oraz kolatorstwo ułatwiły mu zapewne dostęp do kościoła. Ciekawie wygląda plebania. Jedno jej skrzydło piętrowe o kształtach barwy baszty czworobocznej zawiera bardzo ładne sklepienie żebrowane z motywami roślinnymi. Jak niesie tradycja, w murach tych mieściła się kaplica ariańska, do której znacznie później dodano parterowe skrzydło. To opisy zgodne z prawdą historyczną, bo Kock był miastem i znanym w kulturze żydowskiej, i znanym ośrodkiem dysydenckim, a więc ariańskim, Był też miejscem śmierci Berka Josefowicza, pułkownika pochodzenia żydowskiego, bohatera insurekcji kościuszkowskiej, Legionów Dąbrowskiego, który zginął w czasie wojny 1809 roku pomiędzy Księstwem Warszawskim a Austrią, zarąbany przez austriackich huzarów właśnie w Kocku, gdzie stoczyła się potyczka pomiędzy polskimi ułanami, strzelcami konnymi, a austriacką jazdą. Także ma Kock swą historię, ma kopiec Berka Josefowicza, ma też nie tylko kościół, ale także pałac. Pałac, który wiąże się z działalnością księżnej Anny Jabłonowskiej. Nieprzypadkowo powiedziałem z Aleksandry, bo księżna Jabłonowska była dla Kocka i kockich dóbr tym, czym księżna Aleksandra z Czartoryskich Ogińska dla dóbr siedleckich i Siedlec. Ale o tym rozwoju Kocka i mecenasie księżnej Anny Jabłonowskiej powiemy sobie za tydzień.